Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko w ostatni dzień 2021 roku, no ale tak nie wypuszczę Państwa w nowy rok bez małego przynajmniej podsumowania tego, co się działo w ciągu minionych 12 miesięcy. No i w ferworze przygotowań przedświątecznych postanowiłem wyrwać naczelnego głosu wielkopolskiego Wojciecha Wybranowskiego na takie małe podsumowanie. Dzień dobry, witam Pana serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To pytanie takie, które jest typowe w tego typu sytuacji, oczywiście o najważniejsze wydarzenie, które panu się kojarzy z tym rokiem. A ja zapytam inaczej. Najważniejszy artykuł, który pan czytał, albo może ułatwię panu trochę, który pan napisał, albo o któryś z pańskich dziennikarzy.
Ja przyznam się szczerze, że od czasu, kiedy zostałem naczelnym głosem wielkopolskiego, czyli od czerwca napisania artykułów, mam coraz mniej czasu.
To cieszyć się, czy raczej nie?
To stałem się biurokratą i to jest trochę tak, że kiedy opowiadałem koleżance z tygodnika do rzeczy, z którego przyszedłem przecież do głosu, jak wygląda moja praca, to ona się zaczęła śmiać i mówię, wiesz co, a ja myślałem, że naczelny zwykle wymyśla tytuły i okładki. A tak naprawdę praca naczelnego polega głównie na byciu biurokratą, czyli wypełnieniu cholernych umów ZUS-owskich, listy płac i tego całego biurokratycznego świństwa. Natomiast artykuł, wracając do pytania pana redaktora, na chyba najważniejszy artykuł, jaki pojawiał się w głosie, to był artykuł, który powstał w wyniku pracy zespołu śledczego. Najważniejszy dlatego, że dotykał tematyki wielkopolskiej, dziennikarskiej, śledczy kryminalnej, ale także chyba był jednym z niewielu już dzisiaj w Polsce wytworów wielomiesięcznej pracy zespołu śledczego. Dzisiaj redakcji nie
ginie ten zawód, mam wrażenie, powoli troszeczkę, taki typowy, jaki znamy.
To prawda, znaczy ginie dlatego, że redakcji nie stać na utrzymanie dziennikarzy śledczych, którzy długo drążą jakiś temat, nie wiedzą do końca, jaki tego będzie efekt. No u nas udało się zrobić takie kombo poznańsko-warszawskie z głosu wielkopolskiego Justyna Piasecka, z Warszawy Blanka Aleksowska i Łukasz Baranski. Nad całością czuwał jeszcze nasz sekretarz redakcji Rafał Cieśla, a sprawę prawną ogarniał mój zastępca Marcin Wątrowiński. I była to sprawa zagadkowej śmierci dziennikarki tygodnika Chodzieżanin i głosu wielkopolskiego pani Anny Karwowniczak. Przypomnę, rok temu zginęła w wypadku rowerowym. Prokuratura, opierając się na uchyleniach biegłego spod Poznania pana Bachołka, uznała, że dziewczyna na rowerze spowodowała wypadek.
Tak, i to ona jest winna, prawda? Właściwie
ona jest winna, że zginęła. Tak. Sprawcy, którzy zbiegli z wypadku, nie udzielali jej pomocy, nie zostali oskarżeni o spowodowanie wypadku, nie zostali oskarżeni o zacieranie śladów, ukrywali się przez 3 dni. Postawiono im tylko i wyłącznie zarzut nieudzielenia pomocy. Zostali skazani na razie nieprawomocnie.
No ale, natomiast, ale śledztwo jest wznowione z tego, co się tu dzieje.
Po śledztwo dziennikarskie Justyny Blanki Łukasza wykazało, że biegły Pachołek zaniedbał swoich obowiązków, że popełnił liczne błędy na polecenie prokuratury krajowej po artykule głosu wielkopolskiego, po artykule dziennikarza, o których wspomniałem, prokuratura krajowa nakazała wszcząć śledztwo. Wczoraj powołano nowy zespół biegłych.
Trudno to, no to jeżeli mamy taką świeżą informację, trudno nie uznać tego jako rzeczywiście dobrą puentę do tej pracy. Kawał dobrej starej, w starym stylu dziennikarskiej roboty. Natomiast zapytam pana o takie postacie, bo dużo się pojawiło znowu takich samców alfa, powiedziałbym, w polityce międzynarodowej i nie tylko. Która z tych postaci wydaje się panu w tym momencie najbardziej istotna dla tego roku? Mogę podpowiedzieć. Biden, Putin, Łukaszenka, Donald Tusk czy Jarosław Kaczyński jednak?
Trudno uznawać Bidena za postać przełomową, istotną. No niestety to, co część Amerykanów, zwłaszcza Amerykanów o konserwatywnych poglądach, wytykała Obamie, że jest tak naprawdę marionetką, że na niczym się nie zna. Tutaj uderzyło jeszcze większym echem. No John Biden, który ja tu się bynajmniej nie śmieję z jego choroby, natomiast ani wieku, bo to byłoby absolutnie jest niedopuszczalne. Natomiast rzeczywiście John Biden nie pamięta tego, co się wydarzyło tydzień wcześniej. Nie ogarnia wydarzeń w Europie. Nie, już nie mówię o Europie Wschodniej, bo z tym zawsze amerykańscy prezydenci mieli problem, ale w Europie Centralnej. Nie wie, co się dzieje w Unii Europejskiej.
Strach się bać właściwie, można powiedzieć. Najważniejszy polityk świata z walizką i z guzikiem atomowym.
A widać wyraźnie, że to, co się wydarzyło po wyborach w Stanach Zjednoczonych, absolutnie rozwaliło nie tylko rzeczywistego samca alfa, niebezpiecznego psychopatę Władimira Putina, ale również no jego pieska, no marionetkę człowieka, który gdzieś tam funkcjonował na obrzeżach tej europejskiej polityki, Łukaszenkę. Ten duet doprowadził do bardzo niebezpiecznej sytuacji na naszej wschodniej granicy, na wschodniej granicy Unii Europejskiej. I dzisiaj widać wyraźnie, że niemoc Stanów Zjednoczonych, maraz, do którego zdążyliśmy się przyzwyczaić, Unii Europejskiej i te niebezpieczne środowiska politycznych idiotów, tak w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej, które grają z przyczyn koniunkturalnie politycznych w duecie z Putinem i Łukaszenką, doprowadziły do sytuacji, w której dla Polski, dla Litwy, dla Ukrainy sytuacja na tej wschodniej granicy stała się bardzo niebezpieczna.
W tych ostatnich godzinach to w ogóle jest przyspieszenie, bo z jednej strony mieliśmy teraz w nocy rozmowę Putina z Bidenem, długą, 50-minutową rozmowę. Skończyło się na oświadczeniach, ale ja znacznie bardziej chyba zwracam uwagę na to, co powiedział Władimir Putin też kilkanaście godzin temu. Będzie Nord Stream 2, będzie więcej gazu, będzie tańszy gaz. No wprost właściwie można powiedzieć.
No cóż, pytanie, w co zagra Unia Europejska tak naprawdę w tej sprawie, bo kryzys gazowy dotyka całą Unię Europejską. Natomiast widać wyraźnie, że Putin pozwala sobie już stawiać warunki wszystkim krajom Unii Europejskiej, że czuły się bezkarne. Gdyby doszło do tej rzeczy najgorszej, o której się mówi dzisiaj, czyli kolejnej inwazji Rosji na Ukrainę, to widać wyraźnie, że tak jak ta pierwsza inwazja na Ukrainę i jak inwazja na Gruzję, poza pokrząsaniem szabelką ze strony Unii i Stanów Zjednoczonych i jakimiś oświadczeniami chwilowymi, zamrożeniami kont rosyjskich polityków, nie spotkałaby się z żadnymi reperkusjami.
Ja tak myślę, że rzeczywiście w tej sytuacji to chyba największe sprawy to pomoc to może być jakiś system naczyń połączony w gospodarce, że gdzieś tam prędzej czy później Rosja by jednak nie skonsumowała tej Ukrainy, bo to jest zawsze trudny rynek, państwo wrogie, podbite przykład Afganistanu z lat 80. dużo mówi na ten temat. Ale ja pana pytam trochę przekornie. Jest pan dosyć aktywnym użytkownikiem Twittera. Czy pan nie powie, że najważniejszym wydarzeniem tego roku było zablokowanie konta Donalda Trumpa, któremu Twitter po prostu odciął w pewnym momencie dostęp do komentowania bieżącej polityki, było nie było urzędującemu jeszcze wówczas prezydentowi Stanów Zjednoczonych?
Ale to należy łączyć z zachowaniem sporej części polskiego środowiska dziennikarskiego, z niejakim Bartkiem Englarczykiem z Onetu, który ogłosił, że cenzurowanie prezydenta Stanów Zjednoczonych przez portale społecznościowe jest wielką chwilą dziennikarstwa. To pokazuje niestety, że ci, którzy tak głośno mówią o demokracji, środowiska medialne, które mówią o konstytucji, o wolności, słowa o demokracji, tak naprawdę oczekują tylko jednego, jednej linii medialnej, jednej narracji. I tak samo z tych samych powodów bardzo się nie podobało to, że głos wielkopolski stał się nieco bardziej konserwatywny, prawda, i mieliśmy do czynienia z kilkoma miesiącami dość obrzydliwych ataków ze strony Gazety Wyborczej w Poznaniu, kłamliwych zresztą, na które postanowiliśmy nie reagować, bo żeby po prostu nie zwiększać niszowej gazetce Wielkopolsce zasięgów.
Ja muszę powiedzieć, że ta zmiana w głosie, czy w ogóle polska presja, która przejęła te tytuły lokalne, to pod koniec ubiegłego roku, kiedy komentowałem z dziennikarzami wydarzenie, było uznane przez nich jako jedno z najważniejszych wydarzeń roku 2020. Czy to się potwierdziło w tym roku, tak jak pan patrzy na działalność głosu? Muszę powiedzieć, że ja nie zauważyłem, żeby nagle stał się pismem, które jest jakieś takie szczególnie wobec władzy uległe. Widziałem nawet sporo takich krytycznych artykułów, pewnie ku zdziwieniu niektórych osób.
No ja poproszę przypomnieć, że to Rozwój Wielkopolski, a nie Gazeta Wyborcza w Poznaniu pisał o olbrzymich podwyżkach cen gazu, jakie dotkną mieszkańców Wielkopolski, szczególnie gminy Tarnowa Podgórnego, ale też to, o czym pisaliśmy kilka dni temu, o 200% podwyżkach cen gazu w Gnieźnie. Pisaliśmy o tym, że tarcza antyinflacyjna pomoże, ale niektórym. I pisaliśmy o problemach, jakie będą. I to zaledwie parę dni temu, o problemach, jakie dotkną Wielkopolan, którzy są dość mocno zadłużeni w bankach, instytucjach komercyjnych po podwyżce stóp procentowych. Gazeta jest od tego, żeby patrzeć na ręce każdej władzy. Regionalna, żeby analizować przede wszystkim, ja się spotkałem z takimi pytaniami, dlaczego ktoś wielkopolski na przykład nie napisał o sprawie Mejzy. No, ale Mejza nie jest z Poznania, odnotowaliśmy to na naszych stronach ogólnopolski. Natomiast nas interesuje to, co robi władza lokalna, co robi wojewoda, co robi marszałek, co robi prezydent, jak żyje się Wielkopolanom. I to jest dla nas najważniejsze. Ja myślę, że pod tym względem głos Wielkopolski się zmienia. Mam bardzo młodą ekipę dziennikarską, młodych ludzi, którzy są w olbrzymiej większości, bo też są doświadczeni dziennikarze, jak pani Monika Kaczyńska, jak Maciej Lejman, legenda dziennikarstwa sportowego. Ale ci młodzi ludzie, którzy zaczynali pracę w głosie i przyszli tutaj krótko przed moim przyjściem, świeżo po studiach i którzy mieli często takie dość podejście do urzędników jak do wykładowców, w zasadzie oni mówią, my słuchamy, dzisiaj stali się dobrym z tego słowa znaczeniu zadziornymi, zaczepnymi, dociekliwymi dziennikarzami. Ja myślę, że głos Wielkopolski staje się, mam taką nadzieję, ale też takie mam sygnały od czytelników, stajemy się ciekawszą gazetą, może bardziej przekorową. Głos też czeka w najbliższych miesiącach duża zmiana wizerunkowa, także
no
kwestie graficzne, tak, będzie nowy projekt, nowy już jest gotowy, nowy projekt logo, nowy projekt winiety. Te artykuły mogę zdradzić w Głosie Wielkopolskim. To już nie będą, na co się czytelnicy mocno skarżyli za moich poprzedników, jakieś galerie przeklikajki na kilka zdań, ale to będą mocno pogłębione całostronicowe materiały.
To dobrze, mam nadzieję, że też będzie można wreszcie się dokopać, bo to faktycznie niekiedy był problem z tym klikaniem, jeśli chodzi o strony, a dobrze, że będą większe treści, bo tego brakuje w Wielkopolsce. I w ogóle chyba mam wrażenie tematów takich patrzenia władzy samorządowej, jakkolwiek ona by była na ręce. Nie ma wielu specjalistów w tej sprawie. To taka moja uwaga na marginesie. Zapytam pana o rzecz, którą właściwie, proszę zobaczyć, 10. minuta rozmowy, a my jeszcze nie poruszyliśmy hasła pandemii. To znaczy co, że jesteśmy zmęczeni pandemią, czy już tak się oswoiliśmy, że to już dla nas nie jest żadne wydarzenie dziennikarskie?
No jednak biorąc pod uwagę ostatnie dane, które mówią o gwałtownej liczbie osób zmarłych, zakażonych i zmarłych. I o tym, że 77% pośród tych, które zmarło, to osoby nieodszczepione, to rzeczywiście jest poważny problem. Natomiast Polacy zaczęli się z tym żyć. Rzeczywiście to jest taka sytuacja, to się stała taka codzienność, to, że musimy chodzić do tramwaju, założyć maseczki, że nas nie obsłużą w sklepie, ale przynajmniej, że nie powinni nas obsłużyć w sklepie, jak nie założymy maseczki, żeby nie zarażać innych. Nauczyliśmy się tym żyć. To jest jakiś taki temat, ta pandemia, obostrzenia sanitarne, to jest temat, który dotyka może troszeczkę media społecznościowe w większym stopniu, bo stały się one dzisiaj siedliskiem pewnego rodzaju szuri, która wierzy, że przez szczepionki państwo nas będzie kontrolować, że wszyscy umrzemy, prawda?
Jak rozumiem, o panu Bill Clinton wie, Bill Gates wie już wszystko, tak? Bo z tej deklaracji rozumiem, że jest pan zaszczepiony.
Myślę, że tak.
To o mnie też wie wszystko, powiem.
Tak, myślę, że wie wszystko, a nawet więcej. No, otóż wczoraj jeden z naukowców, jedna z amerykańskich gazet, nie pamiętam tytułu, chwaliła się tym, że wynalazła, opracowała i skutecznie przedstawiała urządzenie, które służy do pisania za pomocą myśli. I że pierwsza osoba niepełnosprawna napisała tweeta, wysyłając urządzenie za pomocą myśli. No to rzeczywiście pozwala na inwigilację dużo większą.
Tak, to może w drugą stronę też zadziałać, prawda? To prawda. Pegasus przy tym może być małym Miki. Zresztą rok temu też w tych podsumowaniach, pamiętam, zwracano uwagę na fake news, jakie są produkowane wokół pandemii, wokół szczepionek i wtedy Jolanta Hajdasz, Krzysztof Kaźmierczak, których miałem okazję gościć, zwracali uwagę na to, że większość tych informacji pochodzi z Rosji, jak nie 90% nawet.
Tak, i to było związane zarówno z tym, że Rosja wyprodukowała własną szczepionkę Sputnik, jak i z faktem, że służby rosyjskie, służby kremlowskie doskonale diagnozowały sytuację i mają świadomość, że jednym z elementów wojny informacyjnej i wojny hybrydowej jest podważenie zaufania do państwa i do władz państwa. I prowadziła to bardzo skutecznie w ubiegłym roku, kiedy to podważała zaufania w całej Europie do szczepionek, do państw, które wprowadzają szczepionki. Teraz takim elementem tej wojny hybrydowej i tej narracji podważania zaufania do państwa stała się sytuacja naszej wschodniej granicy, kiedy to próbuje się, wykorzystując niestety chórę pożyteczne idiotów, również działaczy z tego stowarzyszenia Granica z Poznania, którzy udali się na wschodnią granicę do szerzenia opowieści o rzekomo porzucanych, przepychanych, przerzucanych przez płoty.
No, mamy Emila Czeczko, który opowiada jakieś niestworzone historie w telewizji, nie tylko już białoruskiej, także rosyjskiej. To też świeżynki takie.
Większym zagrożeniem są tak zwane autorytety moralne, dziennikarze, działacze środowiskowi, publicyści, którzy powielają bzdury o żołnierzach terroryzujących długą bronią mieszkańców wsi objętych strefą, o przerzucaniu przez granicę prawda kobiety w ciąży, dziennikarze, którzy piszą historię o Irakijczyku czy innym mieszkańcu Afryki lub bądź Azji, który przepłynął.
Strzeżmy się innymi słowy fake newsów. Musimy niestety kończyć. Nasz czas już nieubłaganie pędzi. Nic o Poznaniu nie powiedzieliśmy, ale prawdę powiedziawszy, jeżeli ja miałbym poszukać, to bardzo długo w głowie szukam i nie za wiele znajduję, jeżeli chodzi o Poznań. Może tramwaj w Narmowicy, nie wiem, czy panu cokolwiek się kojarzy, takiego bardziej wybitnego w tym roku?
No, żeby nie mówić o Poznaniu, to można sięgnąć po Głos Wielkopolski. Mamy dzisiaj obszerne, dwustronicowe podsumowanie największych wpadek i sukcesów tego.
No to zapraszamy w takim razie do lektury. Wszystkiego dobrego dla pana, dla państwa, dla dziennikarzy. Wszystkich głosu i nie tylko głosu, wszystkich redakcji życzymy najlepszego w 2022 roku. Wojciech Wybranowski, redaktor naczelny Głosu Wielkopolskiego, gość porannej rozmowy Rady Poznań. Kłaniam się.
Dziękuję bardzo, również wszystkiego dobrego w nowym roku.
Kluczowy temat.